Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Marek Nowara, kandydat Ruchu Autonomii Śląska do Sejmiku Śląskiego.
Dzień dobry.
No i taki właściwie wieloletni działacz Ruchu Autonomii, też wieloletni, wielokadencyjny radny miasta, dwie kadencje, czy jedna?
Jedna kadencja w Radzie Miasta
Katowice.
2014-2018. Wcześniej też rada, ale nieco inna rada dzielnicy, pełniłem Józefowiec, gdzie miałem przyjemność być też przewodniczącym tej rady, czyli rada dzielnicy, potem rada miasta Katowice.
Ale to jest jeden z takich niewielu radnych, który często słyszę, pomimo że już tym radnym długo nie jesteś, to często słyszę, a był taki kiedyś Marek Nowara, radny. I ludzie tak
Jest
chyba
to miłe. Mam nadzieję, że też
rzadko polityków się tak wspomina.
mam nadzieję, że w pozytywnym kontekście zawsze, ale jest to miłe, że pomimo tej przerwy jednej kadencji teraz obecnej, że jeszcze ktoś pamięta.
Dobrze, Ruch Autonomii Śląska wraca pod własnym szyldem do startuje w wyborach samorządowych z własnym programem, chyba trochę oczyszczonym środowiskiem, bo nie tak szeroko jak w ramach Śląskiej Partii Regionalnej, tak jak przeglądam listy, i też z bardzo konkretnym programem, który w wielu punktach łączy się też z twoją działalnością dyrektora Instytucji Kultury w mniejszym mieście. To więc zacznijmy może od takiego tematu. Punkt trzeci programu Ruchu Autonomii Śląska. Koniec z warszawską narracją w instytucjach kultury. W której instytucji kultury jest warszawska narracja?
To może najpierw jeszcze od tego wprowadzenia. Tak, idziemy pod własnym szyldem. Wracamy do sprawdzonej tutaj marki Rasiu. Mamy moim zdaniem listy, osoby na listach z różnych środowisk, bo to jakby pod szyldem Rasiu, ale skupiamy też osoby działające w innych organizacjach. Ale uznaliśmy, że to jest najlepsza taka regionalna marka, najbardziej rozpoznawalny szyld, dlatego wracamy do tego sprawdzonego szyldu. Jeśli chodzi o Instytut Kultury, no to myślę, że obecna kadencja Sejmiku pokazała, jak można niszczyć Instytut Kultury i co się dzieje, kiedy na przykład nie ma konkursów na stanowiska dyrektorów. Można też popierać dziwne, moim przekonaniem szkodliwe inicjatywy jak Panteon Ogólnośląski, który więcej szkodzi niż jest z jego pożytku. Mam tu na myśli chociażby kwestię edukacji młodego pokolenia. No myślę, że taka wycieczka szkolna do Panteonu Ogólnośląskiego no niewiele dobrego może zrobić, jedynie zaciemnić i jakiś taki obraz fałszywy naszej historii pokazać.
Czyli zlikwidować Panteon Górnośląski, czy go przebudować?
No tutaj trzeba by spojrzeć, nie ma wglądu do umowy, jaka
Bo
jest,
tam jest
bo tam są
też
trzy
trzy
podmioty,
podmioty,
tak.
tak.
Na pewno trzeba by się przyjrzeć, moim zdaniem, funkcjonowaniu tej instytucji. Jeżeli, moim zdaniem, nie wchodzi w grę jakiś
I właściwie
leasing,
wszystkie
bo
podmioty
to.
się zmienią. 7 kwietnia już właściwie wszystkie podmioty, które są zaangażowane w teorii, będą mieć już nowy mandat, bo i
No tak, ale.
Sejmik się zmieni, i
Tak,
ministerstwo
ale.
się zmieniło, i powiedzmy, że mimo rząd miasta w Katowicach, teraz będzie miał nowy mandat.
Nowy mandat
I
niekoniecznie.
zmienił się też metropolita.
Tak, więc tu jest na pewno jakieś pole do dyskusji, do rozmowy. Natomiast tak mówię, tutaj problemem jest to, że są jakby cztery podmioty, które to założyły tą instytucję. No i tak powiedziałem, no tutaj no to jest jakiś tam problem, nie? Żeby to. Nie ma pewnie prostych rozwiązań, żeby szybko, sprawnie coś z tym fantem zrobić.
A Muzeum Śląskie? Co tam się
No,
powinno zadziać?
tutaj przede wszystkim no, kwestia konkursu, tak? Musi być dobrze rozpisany konkurs. Dlaczego nie otworzy się także na zagranicznych kandydatów? Wydaje mi się, że jako tutaj region, jako instytucja, która powinna być tutaj flagowa, nie tylko no, w całym regionie, ale także w Polsce, w moim przekonaniu, trzeba by poszukać, czy dać taką możliwość także zgłoszenia kandydatów osób spoza Polski.
Ale to powinna być instytucja, która nadaje, nie wiem, tempo życia artystyczno-kulturalnego, czy to powinna być instytucja, która no, taka trochę jak była w ostatnich latach, czyli takiego bardziej archiwisty i instytucji takiej schowanej trochę, no takie muzeum, kiedy myślimy o muzeum. zakurzonego trochę instytucji.
Wydaje mi się, że te dwie jakby ścieżki mogą iść równolegle, to o czym wspomniałeś. Natomiast ta kwestia takiej archiwistyki czy opowiadania o naszej historii, przeszłości, no to tutaj oczywiście...
No mamy chociażby tą wystawę stałą, która...
Tak, która ma 10 lat, więc to też jest czas jakiś, żeby może wreszcie powstała uczciwa narracja, jak te nasze dzieje śląskie się przedstawiały w historii.
Macie też z jednej strony tutaj mówiliśmy, że jedna instytucja może powinna zniknąć albo zostać zrewidowana, ale jest Instytut Języka Śląskiego. W jakiej formule to powinno istnieć?
Tak, to jest nasz postulat, żeby stworzyć nową, zupełnie nową instytucję kultury województwa śląskiego, właśnie Instytut Języka Śląskiego. Z uwagi na to też, co się dzieje w Sejmie i mamy nadzieję, za niedługo wejdzie w życie, czyli ustawa o języku śląskim. W naszym przekonaniu to jest ten moment, kiedy taka instytucja powinna powstać, żeby właśnie dbać z pozycji regionu, dbać o te sprawy, które wynikają z ustawy, czyli kwestia kodyfikacji, potem wykształcenia kadr, które będą nauczać języka śląskiego. Jest wiele zadań z tym związanych, wiele wyzwań przed nami stoi. I taka instytucja w naszym przekonaniu jest niezbędna, żeby to sprawnie móc realizować.
To trochę też poruszyłeś ten temat, który chciałem dopytać. No bo właśnie mamy ustawę o języku śląskim, mamy zapisane jakieś pieniądze na edukację, ale kto według ciebie lub waszego ugrupowania powinien po te pieniądze sięgać? Czy to nie powinno być tak, że pierwsze transze tych pieniędzy powinny trafić właśnie na uniwersytet, czy na zbudowanie jakiejś instytucji, która jednak ten język skodyfikuje i ustali wspólne zasady edukacji, a nie tak jak wielu przewiduje, pieniądze trafią do np. organizacji pozarządowych albo jakichś edukatorów w pojedynczych, rozsianych po całym województwie, które ani nie mają wspólnego programu, ani nie mają skodyfikowanego języka, którego będą uczyć. Więc tak naprawdę poszerzy się trochę chaos.
Ważne jest, żeby tę edukację prowadzić na jak najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami, też i kodyfikacją języka śląskiego. Tak więc w moim przekonaniu trzeba by stworzyć jakiś system może certyfikacji tak podmiotów, które miałyby na przykład potwierdzenie z takiego instytutu języka śląskiego, że jakby mają edukatorów, tak, mają kompetencje, żeby taką edukację prowadzić, że edukować nauczycieli, a potem w dalszej kolejności ci nauczyciele wyedukowani uczniów. Więc tutaj zgadzam się z tobą, że oczywiście musimy zadbać o tym, żeby nie powstał jakiś chaos i żeby te środki trafiły do organizacji, do podmiotów, które będą realizować te cele na jak najwyższym poziomie.
Czy to jest instytucja, która powinna powstać, rozumiem, z inicjatywy województwa śląskiego, ale na przykład w partnerstwie z uniwersytetem? Tak to odczytywać?
Myślę, że to jakby jak najbardziej Uniwersytet Śląski jest partnerem, który mógłby jakby swój udział mieć w tym. Natomiast no, w naszych założeniach jest to instytucja jakby...
Ukryte pytanie o to, na ile tam powinien być pierwiastek naukowy, a na ile ten kulturalny.
Tu znowu jakby to się nie wyklucza i tu będą iść w parze te dwa komponenty. Natomiast instytucja powinna być jak najbardziej marszałkowska.
Stworzymy centralny magazyn muzealno-archiwalny. Tak na marginesie, dużo kultury w tym programie.
Tak, no, jednak kultura jest ważna i mam nadzieję, że też mieszkańcy widzą to jakby, że gdy nie dba się o z pozycji chociażby sejmiku śląskiego na tematy w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym, z językiem, no to niestety potem powstają takie dziwne potworki, jak wspomniany już Instytucja Kultury, czy też dziwni patroni instytucji, jakaś myśl polska się wkrada. Dlatego,
to jest też nieaktualne.
Dlatego tutaj, no już nie, ale przez lata, kilka lat taka instytucja funkcjonowała. To pokazuje, jak ważna jest obecność regionalistów w sejmiku śląskim. Natomiast co do tego punktu programu, tu jakby są dwa cele. Po pierwsze, to zmniejszy koszty prowadzenia archiwu przez poszczególne jednostki kultury, ale także urzędy miast, bo urzędy miast mają też obowiązek gromadzić archiwa. A druga sprawa, powinno też usprawnić pracę tych instytucji, więc taki centralny punkt tutaj, osoba, która odpowiedzialna za ten punkt, ma wiedzę jakby w tym zakresie. Tak powiedziałem, zmniejszy koszty prowadzenia tych archiwów i usprawni ich działanie, jeżeli to będzie akurat w tym wypadku scentralizowane takie archiwum. I to jest też bolączka wielu instytucji, przestrzeń jakby magazynowa, przestrzeń do archiwizacji, więc tutaj to powinno jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom też muzealników i osób zajmujących się archiwizacją.
Tak, no, nie wymieniając może konkretnych nazw miejskich muzeów, w co najmniej dwóch kiedyś rozmawiałem właśnie z muzealnikami, którzy opowiadali, jakie mają perełki w swoich archiwach, ale nie mają w ogóle nawet nie miejsca na magazynowanie, tylko miejsca, żeby je pokazać. A mogłyby spokojnie trafić do innych instytucji, ale inne instytucje nie mają pojęcia, że takie coś istnieje. Więc...
Albo właśnie magazyny, czyli rzeczywiście to, co musi być w magazynach, aktualnie można przenieść w inne miejsce, a wtedy zrobi się przestrzeń dodatkowa wystawiennicza.
To powinno być przy Muzeum Śląskim, to rozumiecie jako kolejną instytucję?
Tu powinno być partnerstwo Urzędu Marszałkowskiego z poszczególnymi też samorządami miast, bo dużo instytucji jest jakby pod jakby auspicjami urzędów, nie? Miast. Więc tutaj takie szerokie partnerstwo poszczególnych samorządów i województwa.
Rozumiem, że to jest program pisany na Sejmik Śląski, ale trochę interesuje mnie, jak z perspektywy osoby, która zarządza Domem Kultury w mniejszej miejscowości, czy tutaj nie macie jakiejś idei na to, żeby te takie mniejsze ośrodki wspierać, czy na przykład inaczej zorganizować pracę istniejących instytucji, no są instytucje marszałkowskie, które teoretycznie robią kulturę w terenie, tak brutalnie powiem, ale nie jestem do końca przekonany, czy skutecznie.
To jest też szeroki temat, ponieważ każdej pewnie gminie co inaczej wygląda i też każda gmina, czy mniejsza, czy większa, ma swoją specyfikę. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta współpraca zdarza się. Rzeczywiście jest czasami może paradoksalnie jest łatwiej nam sięgnąć jako małej miejscowości do pośrodki z instytucji ogólnopolskich niż powiedzmy z instytucji regionalnych, ale taka współpraca też istnieje. Jeszcze przede mną jakby w Domu Kultury w Gostyni, gdzie pracuję, była współpraca czy z Regionalnym Instytutem Kultury, czy też teraz aplikowaliśmy też ośrodki, które są związane ze staraniami Katowic i Metropolii o tytuł ESK. Więc ta współpraca jest. Natomiast tutaj, no, tak mówię, każda gmina ma swoją specyfikę. Tutaj problem jest złożony, natomiast oczywiście wydaje mi się, że taka perspektywa mniejszej miejscowości, tych peryferii w dobrym tego słowa znaczeniu, też jest ważna i uwzględniana w działalności tych dużych wojewódzkich instytucji, bo wydaje mi się, że też te mniejsze społeczności mogą mieć jakiś pozytywny wkład tutaj w działanie, w pozyskiwanie zbiorów, czyli opowiadanie historii regionu Śląska. Czasami właśnie tej perspektywy takiej bardzo mikro.
A jak te instytucje wojewódzkie powinny się odnajdywać jednak w istniejącym podziale naszego województwa na tą część śląską i tą część nieśląską, mówiąc delikatnie? Nie chcę już wymieniać wszystkich tych...
Ale wiadomo, podział
to
województwa...
To zawsze wzbudza emocje.
Tak, granice województw tu na południu Polski, obejmujących historyczny Śląsk.
No jest... Przykładowy instytut języka śląskiego, dlaczego mieszkańcy Częstochowy na przykład, albo Bielska mają się tym interesować?
Akurat Bielsko jest
Śląskiem. Bielsko, okej, okay, to jest żywczo, no.
No nikt nikogo nie będzie jakby zmuszał, tak? To jest...
No tak, ale ich podatki na to pójdą.
Tak, ale z podatkami jest tak, że wszyscy się gdzieś tam składamy na różne instytucje, różne obszary i na pewno możemy wymienić kilka z nich niezwiązanych z kulturą, z których nie korzystamy, a gdzieś tam solidarnie się się jakby dokładamy do tego, więc tutaj to nie jest jakby argument przeciwko tej instytucji, no bo jednak jest to województwo, które obejmuje około połowy historycznych ziem śląskich. Jest tutaj największa mniejszość, jeszcze nie uznawana w Polsce, ale mniejszość etniczna, tak, śląska, więc te prawa nam się, że tak powiem, należą, tak, jest taki instytut, powinien powstać tak samo na północy, na Kaszubach. Też oprócz Kaszubów mieszkają obywatele innej narodowości, w tym polskiej. I też jakby nie ma z tym problemu, że część podatków też wspiera te działania związane z dziedzictwem kaszubskim. Tak samo tutaj u nas jednak to jest znaczna większość. Tak jak powiedziałem, największa w Polsce. Nie ma w Polsce większej mniejszości etnicznej niż Śląska, więc to po prostu się nam należy.
Trochę tego zaczęliśmy, ale jeszcze wróćmy do takiej politycznej sfery tych wyborów. Czy to będą wybory, które są dla was proste, czy trudniejsze? Tak chyba jeszcze przed wyborami parlamentarnymi pojawiło się wiele takich głosów, że te najbliższe wybory samorządowe, przez te odbije się na nich to, co działo się w wyborach parlamentarnych, czyli jednak dalej taka wojna polsko-polska, co na Śląsku oczywiście brzmi śmiesznie, czyli raczej walka pomiędzy tymi największymi partiami i trochę też teraz, jak obserwujemy, walka pomiędzy koalicjantami rządowymi o to, kto będzie rozdawał ci karty i jak ta Polska pozbędzie się na Prawa i Sprawiedliwości na przykład z sejmików śląskich, tego, w ogóle sejmików wojewódzkich wszędzie. Bo zapewne, no nawet w ostatnich sondażach mateczniki pisowskie też są zagrożone pod względem sejmików wojewódzkich. Ten sejmik śląski mi
Ta
automatycznie
wojna
wchodzi.
polsko-polska, o której powiedzieli, ona jest szkodą jakby dla wyborów samorządowych jakby w całej ciągłości, ponieważ jak spojrzymy na poszczególne gminy, powiaty, no tam moim przekonaniem też niedobrze, jeżeli ta polityka warszawska, ogólnopolska wchodzi. Jest jakby wiele komitetów lokalnych, ale one też często są uwikłane w tą właśnie wojnę, czy też opozycję między dwoma obozami tych partii ogólnopolskich. Więc tutaj jakby to nie dotyka tylko nas, regionalistów, ale też wszystkich działaczy takich samorządowych z krwi i kości, którzy niekoniecznie się identyfikują z jedną opcją czy drugą. No oczywiście taka polaryzacja wydaje mi się, że 5 lat temu też była w szczytowym momencie właśnie opozycja, czy jesteś po jednej, czy po drugiej stronie. I to jest oczywiście jakieś zagrożenie dla nas, natomiast wydaje nam się, że teraz jest taka dla nas wiosna, ponieważ zarówno kwestia języka, o której mówiliśmy, jak i wygrana z państwem polskim w Strasburgu, to pokazuje, że nasza wieloletnia praca od ponad 20 lat przynosi efekty i jesteśmy wiarygodni w oczach wyborców, ponieważ jako jedyni nie zmieniamy poglądów na tematy śląskie i wiele z tych najważniejszych obszarów. No dzięki nam teraz ujrzało takie światło dzienne i jakby weszło do głównego nurtu dyskusji. Gdyby nie my, to zarówno kwestia tożsamości śląskiej, mniejszości, języka na pewno nie byłaby na tym etapie, na którym jest teraz. I to w moim przekonaniu uwiarygodnia nas w oczach wyborców i mam nadzieję, że to będzie miało przełożenie 7 kwietnia, że jednak mieszkańcy docenią to, że jesteśmy tutaj na miejscu i dbamy o te sprawy regionalne, a tą wielką, w cudzysłowie wielką politykę zostawmy na wybory parlamentarne kolejne.
To na koniec może tylko podsumowanie no, włodarza naszego województwa przez ostatnie 5 lat. Jakub Frostowski długą drogę przeszedł, bo i na marszach autonomii się pojawiał i był prominentnym działaczem Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, bo nie pamiętam tej funkcji, jak ona się nazywała, ale tym takim koordynatorem regionalnym był, zdaje się, czy wojewódzkim. Prawa i Sprawiedliwości, no a teraz należy do klubu Koalicji Obywatelskiej. To był dobry gospodarz? Trochę wasz, złośliwi mówili, że Ruch Autonomii Śląska ma swojego marszałka.
No tak. Nawet na marszach, kiedy już pan marszałek nie chodził z nami na marsza autonomii, to była z nami makieta stworzona
Tak.
na ten cel, żeby przypomnieć jednak. Oczywiście to żart, bo zawsze też na tych naszych marszach jest element tutaj pewnej takiej strategii politycznej. Natomiast no, w moim przekonaniu no, nie był to dobry gospodarz, chociażby wymieniając czy pomijając te kwestie związane z Muzeum Śląskim, z Instytutem Regionalnym,
Dobrze,
Panteonem
ja
Górnym
się zadam to
Śląskim.
pytanie. Jakiego błędu, takiego głównego błędu, który popełnił Jakub Chełstowski albo czynił, nie powinien popełnić kolejny marszałek, niezależnie kto nim będzie?
Majstrowania przy kulturze, instytucjach kultury, bo to się źle kończy i kolejny marszałek powinien uwzględniać tą perspektywę śląską, a nie, tak jak mówiliśmy, warszawską. Na tą kadencję, która się kończy, przypadały okrągłe rocznice wydarzeń różnych historycznych, które były opowiadane zupełnie pomijając ten aspekt, tą perspektywę śląską. Te dziwne inicjatywy, dęby wolności, jeśli dobrze pamiętam, na stulecie, no zupełnie jakby w oderwaniu od tego, co się tutaj działo, w oderwaniu od tego, ile osób tutaj zamieszkuje, o tożsamości śląskiej, a to też są właśnie nasze podatki, o czym mówiliśmy, więc zupełnie nieuwzględnienie śląskiej perspektywy w tych obchodach różnych świąt, w narracji historycznej, w działalności instytucji kultury, no to z mojej perspektywy są to takie największe grzechy.
Marek Dowara był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.